Bohaterowie Bitwy Warszawskiej. Stefan Pogonowski. Rok 1919. Kalendarium. 8 lutego. Pododdziały Wojska Polskiego, wsparte formacjami samoobrony z Wilna i Lidy, zajmują Brześć nad Bugiem. Akcja Polska udaremnia wycofującej się armii niemieckiej przekazanie miasta Ukraińcom. 3 marca. Ofensywa wojsk Republiki Zachodnioukraińskiej w kierunku Lwowa. Nacierające oddziały wspierają jednostki atamana Semena Petlury z Republiki Ukraińskiej. 19 kwietnia. Zajęcie Wilna przez Wojsko Polskie i wyparcie Armii Czerwonej, która okupowała miasto przez ponad 3,5 miesiąca. 29 kwietnia. Armia Polska obsadza Grodno, które opuszczają siły niemieckie z dawnej armii Ober-Ost, wycofujące się do Prus Wschodnich. 29 sierpnia. Zajęcie Bobrujska przez Armię Polską, której trzon stanowią siły złożone z wojsk wielkopolskich. 3 września. Walki na północnym odcinku frontu z Litwinami, którzy zostają odrzuceni za rzekę Dźwinę. 19 września. Przyjazd naczelnika państwa polskiego Józefa Piłsudskiego do zajętego przez Wojsko Polskie Mińska. 20 września. Z Murmańska do Anglii wyrusza transport około 300 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przez rok walczyli u boku armii brytyjskiej przeciwko bolszewikom.
7 lutego 1919 roku
Artur Ossowski, Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi.
Polska jednostka, czyli 4. Dywizja Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego w ramach Korpusu Interwencyjnego zostaje skierowana do walk pod Tyraspolem z Armią Czerwoną. Polską piechotę wspierają francuskie czołgi, a na skrzydłach polskiej dywizji operują jednostki białogwardyjskie i greckie. Walki dla strony polskiej są pomyślne. Oddziały Armii Czerwonej zostają rozbite. Udaje się na krótko uzyskać połączenie lądowe z Besarabią, gdzie operują siły armii rumuńskiej. I to jest krótki oddech dla polskich jednostek. Wiemy, że w marcu 1919 roku porucznik Stefan Pogonowski służy w 13. Pułku Strzelców, dowodząc kompanią, którą wraca właśnie spod Tyraspola do Odessy. Natomiast jego młodszy brat, sierżant Stanisław Pogonowski, przydzielony zostaje do 14. Pułku Strzelców i pełni tam obowiązki instruktora na kursie dla podoficerów w Tyraspolu. I w tej 4. Dywizji Strzelców Polskich też powstaje kolejny 2. Pułk Piechoty, jednak jego numer zostaje zmieniony na 15. Pułk Strzelców, żeby zachować ciągłość. I w tym pułku znajdują się żołnierze, którzy kiedyś służyli w 2. Brygadzie Legionów Polskich. Czyli jak widzimy, jednostka polska praktycznie stworzona została z Polaków, którzy służyli niegdyś w Armii Carskiej i z Polaków, którzy służyli w Legionach Polskich. Teraz już jako polski oddział właśnie ma na celu przebicie się do odrodzonego państwa polskiego. Nie będzie to droga łatwa. Tutaj Armia Czerwona cały czas będzie wzmacniać swoje siły w rejonie Odessy, co spowoduje, że w praktyce losy korpusu francusko-greckiego zostaną przesądzone i praktycznie cały ten korpus zostanie zablokowany. Dlatego zapadnie decyzja o jego szybkim wycofaniu przez Morze Czarne do Konstancji w Rumunii, zaś tej gwarancji nie uzyskują polskie jednostki, ani jednostki też białogwardyjskie, które nie mogą być przyjęte przez rząd rumuński, gdyż zostaną rozbrojone. Dlatego żołnierze 4. Dywizji Strzelców Polskich podejmują decyzję walki w Odessie, a następnie, gdy korpus zostanie już grecko-francuski ewakuowany, żołnierze rozpoczną długi marsz w kierunku Besarabii, aby tam dotrzeć do odrodzonej Rzeczypospolitej. I to trzeba podkreślić, że to jest jedyna polska jednostka, tak duża, która w sposób zwarty, z bronią i w pełni mundurowana wkracza do II Rzeczypospolitej. Tu jeszcze przez kilka tygodni siły polskie w kwietniu będą walczyć u boku armii rumuńskiej przeciwko m.in. oddziałom ukraińskim. To już jest też przeciwnik znany Polakom już z walk m.in. Odessę i dzięki temu ta jednostka będzie w rejonie Kołomyi i tam walki Polacy będą prowadzić u boku armii rumuńskiej do 25 maja 1919 roku. Już w skład Wojska Polskiego 4. Dywizja Strzelców Polskich pod dowództwem generała Lucjana Żeligowskiego zostanie przyjęta jako 3000 oddział, który później będzie miał duże znaczenie dla dalszych walk w okolicach rzeki Zbrucz, gdyż tutaj w czerwcu 1919 roku polskie oddziały będą powstrzymać kolejną ofensywę ukraińską i będą się m.in. też polskie jednostki biły o Stanisławów, czyli obecnie Ivano-Frankivsk i będą spychać aż do lipca 1919 roku właśnie oddziały ukraińskie za rzekę Zbrucz. W tym też okresie, gdy Stefan Pogonowski i Stanisław Pogonowski będą walczyć w szeregach 4. Dywizji Strzelców Polskich, zapadnie decyzja o przeorganizowaniu polskich formacji, gdyż na jednym froncie znajdą się jakby dwie dywizje. 4. Dywizja Strzelców Polskich i 4. Dywizja Piechoty sformowana w kraju i też mająca w swych szeregach żołnierzy Armii Polskiej przywiezionych z Francji, czyli armii generała Józefa Hallera. I tutaj dowództwo polskie, chcąc jakby ujednolicić numerację polskich jednostek, uzna, że 4. Dywizja Strzelców Polskich zostanie przemianowana na 10. Dywizję Piechoty. To będzie lipiec 1919 roku, a następnie rozpocznie się też reorganizowanie jej pułków. I oto 13. Pułk Strzelców zostanie 28. Pułkiem Strzelców Kaniowskich imienia Dzieci Łodzi i przejmie też kadrę jednostki, która już w listopadzie 18 roku powstała w Łodzi i trafiła na ten rejon jakby działań wojennych, zaś 14. Pułk Strzelców zostanie 29. Pułkiem Strzelców Kaniowskich imienia Ziemi Kaliskiej i w jego szeregach będzie służył starszy sierżant Stanisław Pogonowski. Porucznik Stefan Pogonowski zostanie już wspomnianym 28. Pułku Strzelców Kaniowskiej imienia Dzieci Łodzi, gdzie będzie dowódcą m.in. 3. Kompanii Piechoty w 1. Batalionie tego pułku. Ostatni z pułków jednostki, a więc 15, zostanie 31. Pułkiem Strzelców Kaniowskich. Dlaczego to jest takie ważne? Gdyż ta 10. Dywizja Piechoty będzie jednostką, która będzie miała olbrzymie znaczenie w działaniach w okolicach Radzymina w 1920 roku. Natomiast później jej poszczególne pułki będą stacjonować tutaj w miastach naszego regionu, a szczególnie 28. Pułk Strzelców Kaniowskich będzie stacjonować w Łodzi i ta numeracja jednostki praktycznie przetrwa do września 1939 roku. Po dwóch miesiącach już po ustaniu walk w rejonie rzeki Zbrucz 10. Dywizja Piechoty zostanie przesunięta w rejon Wilna, czyli żołnierze powoli są ściągani z frontu. Pamiętajmy, że dla Stefana Pogonowskiego w praktyce na froncie ten młody człowiek przebywa od stycznia 1915 roku. To są nieustanne walki ponad 4 lata. To odbije się na zdrowiu i na psychice młodego żołnierza. Jest teraz możliwość troszeczkę, można powiedzieć, próbować zapomnieć o wojnie. Tak? Ta wojna na razie jest daleko od Wilna. Całkiem niedawno Polacy odzyskali to miasto z rąk Armii Czerwonej. To tutaj też oddziały wita Józef Piłsudski i rozpoczyna się urlopowanie żołnierzy. Stefan Pogonowski, przybywając do Wilna, próbuje jakby odnaleźć swoją ukochaną, Czesławę Żyzniewską, z którą poznał się, gdy jeszcze był junkrem w wojskowej szkole w Wilnie, na Pochulance. I odnajduje tą młodą dziewczynę, z którą praktycznie korespondował przez wszystkie te lata I wojny światowej. Młodzi zaręczą się.
Miał narzeczoną i ona pisała wiersze i oni pisali do siebie wierszem. Po wojnie ja ją poznałam.
To są jakieś wiersze?
Stefana Pogonowskiego jest wiersz. Wiem, że chwilami też tak mama kiedyś powiedziała, że brat tej pani był sympatią mojej mamy swojego czasu. Więc może kto kogo poznał, nie wiem. W każdym bądź razie jest zdjęcie, gdzie ona stoi nad grobem, chyba z moją ciotką.
A co się z nią stało potem po śmierci Stefana? Nie wiadomo.
Ona wyszła za mąż, to na pewno. Ja ją widziałam raz czy dwa na cmentarzu, jak byłam z moją mamą, ale zupełnie nie wiem. Przerwa była dość duża, bo mama była w Wilnie, ona była tutaj, więc to już kontaktu nie było.
Jesienią 1919 roku Stefan Pogonowski otrzyma urlop i wraz ze Stanisławem powróci do rodzinnego domu w Łodzi. Odwiedzi matkę i rodzeństwo. Jednak jest to, bym powiedział, czas krótki, gdyż niebawem rozpocznie się kolejna droga, jakże tragiczna dla naszego bohatera, czyli zmagania wojny polsko-bolszewickiej. W praktyce pamiętajmy, że ta wojna trwa. W lutym 1919 roku Wojsko Polskie weszło w styczność bojową z jednostkami Armii Czerwonej. Mówię tu już o regularnych jednostkach odrodzonej II Rzeczypospolitej. I ta niewypowiedziana wojna cały czas się tli.
Geneza wszystkich czterech pułków piechoty, które później nazywały się Strzelcami Kaniowskimi.
Bolek Rosiński. Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy.
Jest bardzo zbliżona, natomiast różnią się przede wszystkim jak gdyby geograficznie i późniejszą dyslokacją w okresie pokoju, ale też właśnie tymi początkami takimi, które właśnie są różne. Jeżeli chodzi o 29. Pułk Strzelców Kaniowskich, on w okresie pokojowym, w okresie II Rzeczypospolitej stacjonował w Kaliszu. Natomiast jego zalążki to jest Włocławek, to są właśnie okolice tutaj między Kaliszem, między Łodzią, między Warszawą. 30. Pułk Strzelców Kaniowskich dla odmiany to jest Warszawa, tak, jeżeli chodzi o okres międzywojenny. Natomiast 4., dobrze nam znany, 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, jego początki są bardzo skomplikowane, natomiast on przez dłuższy okres pokoju też stacjonował w Łodzi. Natomiast w końcowym okresie II Rzeczypospolitej, tak od połowy lat 30., pułk ten zaczął przenosić się do Sieradza. Także te początki, powiedzmy, one wiążą się tutaj regionalnie z centralną Polską, czyli zaciąg właśnie tych ochotników, którzy chcieli wstępować do Wojska Polskiego i walczyć o tą Polskę. Oni zaciągali się tutaj po prostu z różnych miejscowości centralnej Polski. I to wojsko brało udział na różnych teatrach działań wojennych właśnie, z czego właśnie większość tych późniejszych strzelców kaniowskich, te połączenia się z weteranami korpusów wschodnich, dochodziło do tego zwykle wiosną 1919 roku, właśnie gdzieś tam na Wołyniu, na Ukrainie. I wtedy te pułki już połączone jak gdyby z tych ochotników centralnej Polski, z tymi weteranami, przyjęły tą oficjalną nazwę strzelców kaniowskich. Oczywiście w historii one są stosowane praktycznie zamiennie, natomiast warto podkreślić przede wszystkim ten wschodni rodowód tego wojska polskiego, które tutaj później było zwane strzelcami kaniowskimi. Ta nazwa jest oczywiście wyróżniająca, taka honorowa. No, strzelcy kaniowscy to była po prostu nazwa zbliżona na przykład do strzelców podhalańskich, do strzelców huculskich, strzelców morskich, do tego typu nazw. Tak? One po prostu w jakiś sposób wiązały tradycję tego Wojska Polskiego, które się odradzało i które miało już tam jakiś swój szlak bojowy wcześniej, przed 18 rokiem. Albo w Legionach, albo gdzieś tam na wschodzie, albo w innych formacjach wojskowych, których jak wiadomo no w 18 roku w Polsce było bardzo, bardzo dużo. Tak? I z różnych kierunków geograficznych one to wojsko przychodziło. Tak? Obecnie nasze stowarzyszenie 100 lat później ma na zdjęciach około, myślę, 10-15 osób. I one są mniej lub lepiej nam znane, tak poza tylko jakimś tam tekstem, znaczy ich losy przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałą grupę, no niestety nie mieliśmy jeszcze okazji dotrzeć do rodzin, ani do osób, które w jakiś sposób znały lub może przejęły archiwa po tych osobach. Natomiast warto podkreślić, że przynajmniej wydaje mi się, że około 6-7 nazwisk z tej listy to już mamy kontakt faktycznie z rodzinami lub faktycznie z jakimiś spadkobiercami lub osobami bardzo bliskimi tych prawdziwych bohaterów tych walk.
Całą listę dało się ustalić żołnierzy?
Niestety, to aż tak pięknie to nie wygląda.
Nie było żadnych jakichś takich, nie wiem, dokumentów, spisów? Nie.
Były na pewno, tylko weźmy pod uwagę to, że to były działania wojenne to raz. Po wojnie polsko-bolszewickiej i w ogóle po tych działaniach 18-21 mieliśmy później jeszcze II wojnę światową. Bardzo długi okres PRL-u po prostu, tak, gdzie absolutnie te rodziny nie chciały specjalnie nawiązywać do okresu, gdy ich dziadkowie, pradziadkowie walczyli z Rosją sowiecką, bo no to, że tak powiem, nie było dobrze widziane w tamtych czasach, więc te archiwa po prostu albo gdzieś poginęły, albo zostały bardzo mocno nadszarpnięte przez czas, albo w ogóle zostały dla bezpieczeństwa tych osób po prostu zniszczone albo pogubione celowo. Generalnie, jeżeli chodzi o jakąś taką zasadę, to im wyższy stopień, tym łatwiej znaleźć po tym człowieku coś konkretnego. Najwięcej informacji znajdziemy o oficerach, bo oni się zwykle zachowują w rozkazach, zachowują się w jakichś wykazach, w rozkazach dziennych pułków, w bardzo wielu opracowaniach. No i oczywiście osoby, które zostały odznaczone tymi najwyższymi polskimi odznaczeniami, tak jak w wypadku właśnie tego 28. pułku mamy tych nazwisk 61. Natomiast im niżej, im ta gradacja spada, tym ślad się zaciera, tak? Niestety większość tych żołnierzy, którzy walczyli, byli po prostu zwykłymi, szarymi ludźmi, o których bardzo, bardzo niewiele osób pamięta. Nieliczni z nich zostali utrwaleni w powieściach, w jakichś pieśniach, wierszach, czy faktycznie w prawdziwych opracowaniach. Nieliczni też mają tą informację na swoich nagrobkach, tak, na cmentarzach, więc bardzo ciężko faktycznie by było sporządzić taką listę kompletną i uznać, że tak, to jest to, nikogo nie pominęliśmy. Widzimy prawdopodobnie tylko czubek Góry Lodowej i chyba prawdopodobnie nigdy nam się nie uda już odkopać tej listy w 100%.